rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polska będzie dalej wspierać Ukrainę, aby zatrzymać rosyjski imperializm. Zapewnił też o kontynuowaniu pomocy dla demokratycznej Białorusi.
Prezydent Polski zabrał głos w ramach drugiego szczytu dla demokracji. Wydarzenie organizują Stany Zjednoczone.
Andrzej Duda powiedział, że wojna na Ukrainie pokazała prawdziwą twarz reżimu. Przypomniał ataki na cywilów i wywołanie między innymi kryzysu żywnościowego.
Prezydent Polski wyraził też dumę z faktu, że Polacy i inne narody zaoferowały Ukraińcom silne wsparcie. Wolny i demokratyczny świat nie jest tylko koncepcją teoretyczną, ale prawdziwą społecznością wartości, podkreślił Andrzej Duda.
Wiodąca rola Polski w odpowiedzi na inwazję rosyjską na Ukrainę była bez precedensu. Byliśmy na froncie, jeśli chodzi o pomoc, w tym pomoc wojskową, po to, aby odeprzeć rosyjskiego agresora i nałożyć znaczące sankcje na Rosję. Od początku inwazji Polska przyjęła więcej uchodźców z Ukrainy niż jakikolwiek inny kraj w Europie, nie w obozach dla uchodźców, ale w naszych domach. Dziś, jak dodał prezydent Andrzej Duda, gościmy ponad 3,5 miliona Ukraińców. W ubiegłym roku, według danych OBWE, wydaliśmy ponad 9 miliardów dolarów, to jest 1,5% PKB, na pomoc humanitarną dla Ukrainy.
Andrzej Duda przypomniał też, że Polska jest swoistego rodzaju hubem logistycznym, z którego trafia pomoc. Zapewnił o dalszym wsparciu dla Ukrainy.
Rząd przedstawia szereg propozycji pomocowych dla rolników i zapowiada wprowadzenie przepisów ograniczających napływ ukraińskiego zboża na polski rynek.
Premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu rządu poinformował, że Polska wraz z kilkoma krajami Unii Europejskiej skieruje list do Komisji Europejskiej. Jego sygnatariusze domagają się użycia wszelkich instrumentów, które ograniczą albo zablokują wwóz ukraińskiego zboża na rynki krajów sąsiednich jako docelowych. Wcześniej Mateusz Morawiecki podkreślił, że nasz kraj jest gotowy pomagać przyjmować to zboże i wywozić do Afryki.
Ale my nie zgadzaliśmy się na to i nie zgadzamy, aby to zboże trafiało na rynek polski, na rynek rumuński. Takie samo zdanie zresztą miał wczoraj prezydent i premier Rumunii, z którymi rozmawiałem, i destabilizował te rynki lokalne. Dlatego w tym piśmie, które kierujemy do Komisji Europejskiej, proponujemy wszelkie możliwe środki, łącznie z kontyngentami, ochronnymi, różnymi przepisami, które ograniczą ten wywóz na zasadzie docelowego kraju wwozu, jakim w tym przypadku byłaby Polska. Natomiast jeżeli ktoś chce wywozić przez terytorium Polski do Gdańska i stamtąd dalej do Afryki czy na Bliski Wschód, czy do jakichkolwiek innych krajów świata, proszę bardzo, niech sobie to robi.
W Ministerstwie Rolnictwa odbył się w środę okrągły stół w związku z sytuacją na rynku zbóż. Obok przedstawicieli resortu wzięli w nim udział rolnicy i przedsiębiorcy.
Wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował po posiedzeniu, że będą jeszcze dokładniej prowadzone kontrole żywności sprowadzanej z Ukrainy.
Wkrótce rozpocznie się też opróżnianie magazynów zbożowych przed tegorocznymi żniwami. W tym celu zboże ma być eksportowane m.in. w ramach pomocy humanitarnej.
Również sprzedaż. Tutaj włączy się Ministerstwo Spraw Zagranicznych w celu pozyskania nowych rynków zbytu i taką sprzedaż, również skup na ten cel. Mamy nadzieję rozpocząć najpóźniej tuż po świętach, może da się wcześniej, ale deklaracja była złożona, że tuż po świętach, po to, żeby wykorzystać już istniejące moce powierzchni, jeśli chodzi o powierzchnię magazynową dla zbóż. Naszym celem tak naprawdę jest opróżnienie magazynów zbożowych przed żniwami.
Wicepremier zapowiedział procedury ułatwiające transport zboża do portów morskich. W czwartek ma się odbyć spotkanie z przedstawicielami firm zajmujących się eksportem.
Dalsze propozycje rządu to ułatwienia w budowie magazynów zbożowych i silosów. Nie będzie potrzebne pozwolenie na budowę. Będą też dopłaty do budowy silosów. Ponadto do polskich rolników poszkodowanych na rynku zbóż trafi 600 milionów złotych rządowego wsparcia.
Na wyposażenie Wojska Polskiego trafią 22 stacje radiolokacyjne Bystra. To efekt umowy wykonawczej, którą zatwierdził wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak.
Szczegóły w relacji Wojciecha Grzywacza.
Stacje radiolokacyjne Bystra są dedykowane zestawom Pilica Plus. Kontrakt warty 1 100 000 000 zł zrealizuje polski producent Pit Radwar, wchodzący w skład polskiej grupy zbrojeniowej. Wicepremier, szef MON-u Mariusz Błaszczak podkreślił, że zawarcie umowy to kolejny krok wzmacniania polskiej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.
Budujemy zdolności przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Wojska Polskiego, wzmacniamy je, bo oczywiście takie zdolności są, ale wzmacniamy je o kolejne warstwy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. System Pilica Plus, w którego w skład wejdą stacje radiolokacyjne, jest polskim projektem. Jest projektem, który uzupełni te zdolności, które już posiadamy i również te, które rozwijamy. Pilica Plus będzie służyła osłonie patriotów i będzie uzupełniała właśnie te niższe warstwy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.
To już kolejna umowa w sprawie pozyskania stacji radiolokacyjnych Bystra. Pierwsza jest już realizowana i w tym roku urządzenia mają zacząć trafiać na wyposażenie Wojska Polskiego. Zdolna do przerzutu i zamontowana na specjalnych pojazdach, stacja radiolokacyjna Bystra przeznaczona jest do wykrywania oraz wskazywania celów w promieniu 80 km w przeciwlotniczych zestawach krótkiego zasięgu.
Senat rozpatrzył ustawę dotyczącą aplikacji mObywatel. Umożliwi ona posługiwanie się w Polsce dokumentami w formie cyfrowej, m.in. dowodem osobistym.
Proponowane rozwiązania pozwolą dokonywać płatności za pośrednictwem aplikacji i wystawiać upoważnienie potrzebne do załatwienia spraw urzędowych.
Podczas prac w Wyższej Izbie Parlamentu zgłoszono do projektu poprawkę dotyczącą możliwości składania wniosków o dowód osobisty w formie elektronicznej.
W dyskusji wziął udział m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do spraw cyfryzacji Adam Andruszkiewicz. Przekonywał on, że aplikacja mObywatel będzie dużym udogodnieniem dla wszystkich Polaków.
Jest to projekt ustawy, który jest dobry dla wszystkich Polaków, ma generalnie za swoje zadanie upowszechnić stosowanie aplikacji mObywatel, która stanie się cyfrowym portfelem na dokumenty. W całej Polsce będzie powszechnie respektowana właśnie aplikacja mObywatel jako nasz cyfrowy portfel na dokumenty. Dokumenty w nich zawarte będą traktowane w przepisach na równi z dokumentami tradycyjnymi i to jest rozwiązanie, którym będzie dość rewolucyjne, jeśli chodzi o podejście innowacyjne państwa polskiego i będziemy największym państwem Unii Europejskiej, w którym właśnie cyfrowe dokumenty będą respektowane na równi z dokumentami tradycyjnymi.
W przyszłości aplikacja będzie m.in. wysyłała powiadomienia o otrzymaniu zwrotu podatku, dofinansowaniu z gminy i decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola.
mObywatel poinformuje także o zbliżającym się terminie ważności dokumentów, takich jak dowód osobisty czy paszport.
Senat ma głosować nad przepisami pod koniec posiedzenia.
Ojciec Święty Franciszek powiedział, że źródłem entuzjazmu ewangelicznego jest miłość Boga.
Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież kontynuował cykl kateches na temat gorliwości apostolskiej. Za przykład żarliwego umiłowania Ewangelii wskazał świadectwo świętego Pawła, który nawrócił się po spotkaniu z Chrystusem.
Papież zauważył, że umiłowanie Ewangelii nie jest kwestią zrozumienia czy studiów. Są one przydatne, ale go nie rodzą. Gorliwość dla Ewangelii Chrystusa rodzi się z uznania siebie grzesznikiem, któremu okazano miłosierdzie i przebaczono grzech, podkreślił Franciszek. To dopiero, jak dodał, wyzwala w nas moc Ewangelii.
Na zakończenie audiencji Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Pozdrawiam serdecznie Polaków. Już za kilka dni będziemy wsłuchiwać się w przejmujący opis męki pańskiej. Niech Słowo Boże obudzi w waszych sercach skruchę i otwartość na miłość Chrystusa, który do końca nas umiłował. Porzucając starego człowieka, możecie z odnowioną gorliwością nieść Pana tym, którzy żyją wśród was. Szczególnie wspierajcie nadal waszych cierpiących braci i siostry z umęczonej Ukrainy. Z serca wam błogosławiam.
Wideo z audiencją w Watykanie jest dostępne na stronie internetowej Radia Maryja.
Stowarzyszenie Wolnego Słowa zaprasza na Narodowy Marsz Papieski. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 2 kwietnia, w 18. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II.
Marsz przejdzie ulicami Warszawy, ale podobne wydarzenia organizowane są również m.in. w Krakowie i Szczecinie.
Inicjatywa stanowić będzie wyraz hołdu i wdzięczności Polaków dla papieża Polaka. Będzie to też świadectwo jedności w obronie najważniejszych wartości.
Współorganizator Narodowego Marszu Papieskiego Barbara Konarska powiedziała, że wydarzenie to jest organizowane oddolnie.
To jest marsz dziękczynny. Też konsekwencją tego, że działamy nie tylko apolitycznie, ale też, że nie przyjmujemy jakby tej współpracy czy pomocy żadnych instytucji państwowych, jest też to, że sami musimy zbierać pieniądze na to, żeby ten marsz w takiej postaci i godnej, i bezpiecznej się odbył, ale to wszystko się udaje. Kolejni ludzie chcą pracować, czyli my mamy już to doświadczenie nawet przy tym marszu tej solidarności, tego, że jest naprawdę ogromna potrzeba, żeby nie dać sobie zabrać tych naszych wartości.
Warszawski Marsz w obronie świętego Jana Pawła II wyruszy o 11 z Ronda Dmowskiego.
Jego uczestnicy przejdą ulicami Marszałkowską, Królewską i Krakowskim Przedmieściem do Placu Zamkowego. Na Placu Piłsudskiego przed Krzyżem Papieskim, przed pomnikiem Prymasa Tysiąclecia i Kościołem Świętej Anny będą złożone kwiaty. Marsz zakończy msza święta w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela.
Do końca marca w Parlamencie Europejskim będzie można oglądać wystawę poświęconą zabytkom wodnym zmodernizowanego toru wodnego Szczecin-Świnoujście. W trakcie jego pogłębiania z wody wyciągnięto około 100 ton różnych przedmiotów.
Wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej Marek Grubarczyk podczas otwarcia wystawy zaznaczył, że ma ona niezwykle duże znaczenie dla promocji Polski. Dodał, że nasz kraj ma się czym poszczycić.
Dzisiaj największym portem na Bałtyku przeładowującym kontenery jest Gdańsk. Polska jest największym państwem, które przeładowuje kontenery na Morzu Bałtyckim. Za chwilę Świnoujście zyska kolejny terminal kontenerowy i podniesiemy swoje zdolności tak, że będziemy absolutnie królować na Morzu Bałtyckim. Dlaczego to mówię? Bo wszystko to było okupione ogromnymi staraniami, no taką walką naszą, walką, ale to się wszystko nam udało.
W trakcie pogłębiania toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 metra z Odry wydobyto m.in. silnik samolotu bombowego z czasów II wojny światowej.
Najwięcej wśród wydobytych przedmiotów stanowiły elementy statków. Znaleziono także zabytki z wcześniejszych epok historycznych, m.in. średniowieczny miecz. Najcenniejsze znaleziska prezentowane są w budynku Parlamentu Europejskiego.
Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin obejmowała pogłębienie toru wodnego z 10,5 do 12,5 metra na odcinku około 62 kilometrów. Wartość inwestycji to blisko 2 miliardy złotych. Prace zakończono w 2022 roku.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.